Wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej przerwie w rytmach Gabonu, które też bywają rytmami francuskimi, biorąc pod uwagę język francuski, który przecież jest językiem liturgii, jak domyślam się, o czym zresztą powie nam nieco więcej ojciec Sebastian Piasek. Ojcze Sebastianie, język francuski językiem liturgicznym, językiem nauczania, językiem ewangelizacji, czy w zasadzie spotyka się ojciec też z takimi sygnałami? Proszę ojca, my jednak chcielibyśmy usłyszeć dobrą nowinę w naszym języku funk. Czy jednak francuski załatwia sprawę? Jak to wygląda?
Francuski jest oficjalnym językiem urzędowym i oficjalnym językiem liturgii i jednoczy te wszystkie grupy, więc oni też na ulicy, w swoich szkołach, w instytucjach rozmawiają po francusku, więc Kościół również wchodzi w taką strukturę podobną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli posługujemy się tylko jednym językiem jakiegoś plemienia, to żadne inne plemienie nie zrozumie. Mhm. I jeżeli my mamy na przykład w niedzielę u nas w kościele mamy ze 2000 osób, to mamy często, nie wiem, 7-10 różnych tribu, czyli tych właśnie plemion. Mhm. I jeżeli my nie będziemy używać języka francuskiego, to pozostałe, jeżeli użyjemy jakiegoś języka tego ludowego, to pozostałe po prostu tego nie zrozumieją. Tak. I dlatego język francuski jest językiem jednoczącym liturgię, ale również istnieją struktury, w których ewangelizujemy w językach ludowych, w językach plemiennych, dlatego że mamy na przykład w naszej parafii tutejszej mamy 12 kaplic, czyli jakby nasza struktura to nie jest tylko parafia w mieście, ale również mamy 12 kaplic dojazdowych, do których jedziemy z mszą świętą, z katechezą, z nauczaniem, z pomocą. I tam bardzo często, bo wtedy to są wioski i w tych wioskach mamy już jedno plemię, które tam mieszka. I wtedy tam pomaga nam katechista, czyli człowiek, który jest świecki, który mieszka tam z nimi i który ewangelizuje, kiedy nas nie ma. I często ci katechiści rzeczywiście, na przykład my mówimy, ja nie umiem, niestety, umiem trochę powiedzieć kilka słów, kilka zdań fang. Nie ma problemu, coś już tam umiem powiedzieć, ale nie umiem mówić w językach tych lokalnych. Dlatego mówimy często kazanie czy katechezy w języku francuskim. I potem ten człowiek, ten katechista, który tam mieszka, tłumaczy to na język ten właśnie lokalny, na język tego plemienia. I to też jest forma takiej ewangelizacji już blisko, bardzo blisko ich nadal kultury i tradycji.
To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, a zatem obecność katechistów, którzy też pojawiają się w Polsce jako polscy katechiści w różnych ruchach w Kościele, chociażby Droga Neokatechumenalna i wiele różnych wspólnot, gdzie ta instytucja funkcjonuje. Niekoniecznie chodzi tutaj o to, żeby tłumaczyć z języka francuskiego na języki rdzenne, ale przede wszystkim też łamać Słowo Boże i pomagać człowiekowi, a zatem ta struktura wnika głębiej w tenże równikowy las i gdzieś myślę, że ten język funk też, ta dobra nowina, goryle zdecydowanie też gdzieś podsłuchują. Trochę oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast ten świat Gabonu, świat niesienia Ewangelii oczywiście nie jest usłany różami. Proszę ojca, sprawa jest jasna. Są różne problemy, patologie, uzależnienia. Myślę, że to społeczeństwo gabońskie nie jest od tego wolne i ojciec z pewnością to potwierdzi. Jakie są największe wyzwania z perspektywy tych 3 lat, z którymi borykają się kapucyni, misje kapucyńskie, w tym ojciec będąc tam na miejscu, co jest najtrudniejsze? Jak to wygląda z perspektywy ojca?
Myślę, że największym problemem takim społecznym, niekoniecznie misyjnym, ale to też bardzo związane jest z misjami, jest kwestia rodziny. Nasza, a wcześniej tutaj rodzina miała zupełnie inną strukturę i była dużo silniejsza. Obecnie rodzina przeżywa kryzys.
Nawet w Gabonie. Nawet w Gabonie.
Tak, nawet w Gabonie. Nie ma kryzysu dzieci, nie ma kryzysu otwartości na dzieci. Nie ma kryzysu ogólnie jako takiego zakładania rodziny, tylko jest kryzys takiego bardzo luźnego podejścia do struktury rodziny, która później niszczy samą jakby taką to, co powinna tworzyć rodzina. Co to znaczy, że jest bardzo, bardzo luźne podejście do... Dziwnie to zabrzmi, nie wiem, czy to będzie poprawne, ale... Bardzo różne podejście do współżycia seksualnego, o może tak powiem, będzie ładniej. Okay. I te dzieci się rodzą, tylko to jest straszne jak dla mnie, że na przykład jest kobieta, która ma, ma piątkę dzieci w domu, czy szóstkę, i każde dziecko jest z innym ojcem, i żaden z ojców nie mieszka w tym domu. Tak? I tak jakby trochę ta kobieta, nie wiem, czy można powiedzieć, że narobiła sobie dzieci, w sensie takim, że jakby ma te dzieci i ona się nimi zajmuje, ale nie ma ojca.
No tak, no ojciec Franciszek kiedyś mówił o tych królikach, prawda? Ja myślę, że to, co te słowa, które zostały przez ojca użyte, jakby my tego nie oceniamy. Mam wrażenie, że państwo to rozumiecie. No w kontekście pewnego lekkomyślnego korzystania z życia, także współżycia, no i mamy faktycznie średnią. Średnia dzietność w Gabonie to 3,55. Z jednej strony bardzo dobrze, bo to społeczeństwo się rozwija, ono nie będzie zanikać, bo zastępowalność pokoleń, wymagana dzietność to 2,11. W Polsce mamy dramatyczną sytuację na poziomie 1,4. No więc tutaj widzimy, że jest 3 razy lepiej w Gabonie, ale niekoniecznie jest lepiej, bo te kobiety są osamotnione, tak?
Osamotnione, tak, tak. I jest taka brak odpowiedzialności za czyny, brak odpowiedzialności za dziecko, brak odpowiedzialności potem za formację tego dziecka. I oczywiście dlatego nasza praca też skupia się na formowaniu dobrych rodzin, na formowaniu struktur społecznych, też pokazywaniu, jak wyglądać powinien model rodziny i właśnie na pokazywaniu wartości wierności, na pokazywaniu wartości takiego wychowania właśnie jakby pełnie funkcji rodziny. I to jest, ja uważam, że to jest najważniejszy problem, którego tutaj doświadczamy, czyli próby. I to się rzeczywiście udaje, bo my jak przyjechaliśmy tutaj na przykład do Nutum 20 lat temu, w 2003, to mieliśmy w naszej parafii tylko 3 małżeństwa kościelne. Znaczy tylko 3 rodziny miały ślub kościelny. Zaś obecnie mamy tych takich małżeństw po ślubie kościelnym, które wychowują dzieci w tych rodzinach, ponad 60. I to jest duża różnica, dlatego że to są rodziny, które są zaangażowane, które się modlą w domu, które wychowują dzieci w dobrych, jakby w innej mentalności zupełnie,
tak.
I w wierności wobec rodziców. Rodzice są wierni wobec siebie. I mi się wydaje, że to jest taka rzecz, która odbudowuje struktury, takiego pozytywne struktury, które zostały zniszczone. Ja uważam, że trochę zostały zniszczone przez pieniądze. Przez złą mentalność podejścia do rzeczy materialnych.
Niestety, która infekuje Gabon i mam wrażenie, że idzie z Europy, idzie z Francji, biorąc pod uwagę kulturę obrazkową, dostęp do internetu, media społecznościowe, taki luźny tryb życia, zwłaszcza mężczyźni, którzy chcą z życia korzystać, zostawiając później te kobiety, a one psychicznie często zdziesiątkowane, z tym naręczem dzieci, każde z innym partnerem, które też zabierają te problemy ze sobą. I zamiast pozytywnych statystyk mamy narastającą lawinowo skalę problemów społecznych, psychologicznych, psychicznych przy względnej nieskromnej liczbie osób, misjonarzy, którzy w sposób bezinteresowny posługują. Jeszcze jedna rzecz, która mnie ujmuje, proszę ojca, no bo mamy w nomenklaturze, jeśli rozmawiamy z zakonnikiem, mamy 2 możliwości i także mam wrażenie oficjalne nazewnictwo. Mówimy albo o bracie, albo o ojcu. Dobrze, mam wrażenie, dobrze kojarzę. Skąd wynika taka akurat praktyka, czy to wyłącznie polska specyfika, bo mam wrażenie, że wspaniale odpowiada to także na te potrzeby społeczne. Jeśli rodzina jest rozbita, a tak, ojciec tak. jest ojcem, a brat jest bratem. Jaka jest ojca w odpowiedź na tą moją trochę taką, to pytanie elementarne, ale myślę, że ważne w tym miejscu rozmowy.
Sama tradycja tego nazewnictwa brat i ojciec jest nie tylko polska, bo właściwie ona tutaj w Gabonie tak samo funkcjonuje, bo w wielu państwach funkcjonuje w ten sposób. I tradycja właśnie polega na tym, że jeżeli mówimy o bracie, to my jesteśmy wszyscy braćmi, ja też również jestem bratem. Ale jeżeli mówimy o kapłanie, który pełni funkcję tego, który wskazuje na ojca w niebie, ale też tego, który chce być dla ludzi jak ojciec, czyli jako ten, który koryguje, który daje rady, który jakby jest tym, który jakimś, w jakiś sposób prowadzi po tych drogach różnych życia, który jakby pełni trochę funkcję ojca, mimo tego, że fizycznie nie jest tym ojcem tego dziecka czy tej osoby. to jest to jednak taki, jest potrzeba też takiego ojcostwa duchowego i wskazywania na ten przykład ojca, który jest, jeżeli mamy ojców, którzy są nie, jakby choć zniszczyli, nie mają do, nie dają dobrego obrazu,
tak,
to drugi człowiek potrzebuje mieć dobry obraz i my chcemy wskazywać tego ojca, który jest w niebie, który jest dla nas dobrym obrazem, wzorem ojcostwa.
No, jest bardzo piękna praktyka. Mam wrażenie, że drodzy Państwo, w Europie, na Zachodzie bardzo często obieramy sobie, przyjmujemy złe wzorce ojców, jakichś influencerów, zwłaszcza kieruję te słowa do młodzieży, którzy generalnie chcą na nas zarobić, chcą mieć clickbaity, chcą zaistnieć tu i teraz. Tracimy z pola widzenia prawdziwych braci, prawdziwych ojców, ale to bardzo skomplikowana historia. Z pewnością ta ojcowska i braterska dłoń jest wyciągana dla Gabończyków, Gabończykom i innym ludom afrykańskim w tych niełatwych warunkach, bo jedna rzecz to ubóstwo, ale druga rzecz to pokiereszowanie emocjonalne i tak dalej, wychowywanie się bez ojca, z być może skryzysowaną mamą i tak dalej. No dobrze, będziemy zmierzać w stronę świętowania, bo to jest wyjątkowy czas, który nas podtrzymuje wbrew naszym słabościom, wbrew dysfunkcjonalnym rodzinom, gdzie możemy szukać miłości u Boga, który umiera za wszystkich. Tak nawiasem mówiąc, proszę ojca, spostrzegłem zdjęcia z owej katedry w Libreville, która była odrestaurowana i patrzę na freski, patrzę na malowidła i widzę tam absolutnie postaci, które mają białą skórę. Nie ma tam absolutnie żadnych prób manipulacji. Czy to jest tak, że w Gabonie w kwestii estetyki, liturgia, wiemy, język francuski dominujący, ale w kwestii estetyki, czy Afrykańczycy, czy Afrykanie, bo obydwie formy są poprawne, mają tutaj pewne tendencje, by na przykład nie tyle oczernić, ale nieco przyciemnić pigment skóry Matki Bożej, Pana Jezusa. Jak to wygląda w takim sensie trochę estetycznym?
Może zacznę od żartu, że u nas w wszystkich naszych strukturach, które tu prowadzimy, najbardziej popularnym obrazem Matki Bożej jest Matka Boża Częstochowska, Czarna Madonna, więc my nie tak musimy jest. Niczego tutaj przyczepiać.
Dobra, nie musicie niczego zmieniać, no dobra, tak, a zupełnie że, poważnie.
Jakby na poważnie jest Czarna Madonna i wszystko jest tak jak trzeba. No. Jest tak, że Czarna Madonna tutaj jakby jest, inkulturacja zrobiła się sama i okay. Bardzo dobrze, że się to stało. Ale myślę, że taką ważną rzeczą, której jeśli chodzi o liturgię i taką w ogóle sposób przeżywania wiary Kościoła, jest tutaj jest ogromna różnica. Tak naprawdę jest ogromna różnica, dlatego że Kościół też jak patrzymy na struktury misyjne, to zawsze mówi o tak zwanej inkulturacji, czyli o tym, żeby adaptować
tak
wiarę, może nie wiarę, ale sposób przeżywania wiary, bo wiara jest jedna, tylko sposób przeżywania wiary do danej kultury, czy do danej struktury, do danego społeczeństwa. I rzeczywiście sposób przeżywania wiary tutaj przez Gabończyków jest zupełnie inny i ja szczerze przyznam, że jestem zachwycony i mi o to bardzo odpowiada.
No dobrze, to porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy o tym na zakończenie, bo czas płynie tak samo w Afryce, w Gabonie, jak i w Polsce. Choć jest popularne powiedzenie, że Afrykańczycy mówią do Europejczyków, że słuchajcie, wy macie zegarki, a my mamy czas. Więc tu w radio niestety my nie mamy czasu.
Coś jest z tym, jest tym prawda.
Tak, natomiast no właśnie ta inkulturacja, to bogactwo, jak przeżywają liturgię Gabończycy, co najbardziej ujmuje ojca w ich interpretowaniu i uzewnętrznianiu doświadczenia kerygmatu, miłości Boga, także w tym okresie świątecznym.
Ja bym powiedział, że z jednej strony jesteśmy świadomi tego ich dużej ilości problemów i dużej ilości biedy, nędzy takiej i oni potrafią, to co mnie zachwyca, że oni potrafią cieszyć się chwilą, że potrafią cieszyć się danym momentem i to widać również w liturgii. Tutaj liturgia nawet w okresie Wielkiego Postu, w okresach mocnych jest niesamowite przeżywana z wielką radością. Czyli jakby ma ona formę bardziej Tak jak u nas mówi się o tym, że jest to, my składamy, że msza święta, czy w ogóle liturgia, to jest forma ofiary
tak.
jakiejś, którą składamy, zaś oni mają tutaj, dla nich jest to forma święta, czyli oddawania chwały. I to jest zupełnie inne podejście i to się realizuje w zupełnie inny sposób, też przez to liturgia się celebruje inaczej, dlatego że u nich, dla nich jest to jakby jak jakiś festiwal, jakieś miejsce, w którym oni rzeczywiście chcą oddać Bogu chwałę i ucieszyć się z tego. Tak?
Trochę takie wesele,
ta
tak?
Radość. Jeszcze raz.
Wesele.
Wesele, tak, wesele. I oni się z tego chcą ucieszyć i ta radość po prostu aż wylewa się. To jest po prostu, myślę, że nawet gdyby ktoś obcy przyjechał tutaj na mszę świętą, na początku byłby zgorszony, ale potem jego całe ciało, cała struktura wewnętrzna weszłaby w ten rytm śpiewu, tańca, klaskania, takiego adorowania Boga w emocjach. I to jest też taka różnica, że mi się wydaje, że my mamy w Polsce taką strukturę bardziej taką chłodną plus racjonalną. Zaś tutaj wiara jest bardzo emocjonalna i ja nie wiem, czy... Oczywiście każda rzecz ma swoje plusy i minusy, tylko że,
tak.
że mi się wydaje, że my potrzebujemy emocji, my potrzebujemy radości, my potrzebujemy miejsca, w których ja też wyrażę siebie. I ja uważam, że to ma takie ogromne piękno tego, że oni potrafią się wyrazić, że potrafią zatańczyć, potrafią pokrzyczeć, potrafią podnieść ręce. I wcale nie zabiera to sakrum. Ja uważam, że są takie momenty, są takie miejsca, w których mimo tego, że jest ta radość, to ty czujesz po prostu, że to wszystko w tobie pracuje, że to wszystko jakoś daje taką wewnętrzną radość, wewnętrzne spełnienie, bo że ten Bóg jest blisko. I to jest, mi się wydaje, ta różnica, że to wszystko tutaj przeżywane jest w ogromnej radości, optymizmie i w emocjach.
To jest bardzo ważne, ale drodzy Państwo, również są pewne charyzmaty w Kościele rzymskokatolickim, które pozwalają też otworzyć się nieco bardziej na grę może innych instrumentów, na taniec liturgiczny, na klaskanie, na pieśni gdzieś delikatnie zapożyczone z innych kultur, z przestrzeni hiszpanojęzycznej i tak dalej. Kto jest ciekaw, gdzie można odnaleźć takie elementy, z pewnością będzie mógł znaleźć takie informacje. Nie chcę tutaj promować żadnych charyzmatów. Rozmawiamy o Gabonie, no i święta za chwilę. Zostaje nam jeszcze kilka chwil. Za chwilę święta wielkanocne, święta Paschy. Jak przeżywają je Gabończycy, proszę Ojca? Na ile jest tam też ten element inkulturacji, to znaczy coś typowo rdzennego jest akurat wpasowane w ten element przejścia ze śmierci do życia, Paschy, na którą czekają polscy katolicy, a osoby może niewierzące czy poszukujące też z tego czasu się cieszą, bo mogą się zastanowić nad przemijaniem i nad rodzeniem się na nowo do życia. Co Gabończycy mają takiego specyficznego?
Z jednej strony Gabończycy, ponieważ weszli bardzo, bardzo łagodnie i prosto w strukturę kościoła, to znaczy, że nie... Ta liturgia jest tutaj taka, nie jest strasznie, nie ma bardzo wielu elementów, które są wyróżniające, ale na pewno oni potrafią, ja uważam, że są bardzo dużo bardziej otwarci na symbole.
Dobrze.
Znaczy symbolikę liturgii, na przykład symbolikę ognia, symbolikę koloru, symbolikę śpiewu, który porusza ich emocje, czyli jakby mi się wydaje, że my się przyzwyczailiśmy do wielu rzeczy, a u nich jest to nadal coś bardzo żywego. Tak? Mm-hmm. Ten ogień, to światło, ciemność. Dla nich, ponieważ oni cały czas mają dużo, dużo tutaj problemów, znaczy jest dużo takich, jest dużo, dużo magii, bardzo dużo rzeczy takich związanych z wiarą, w takie też demony. I to też powoduje to, że każdy taki gest, o którym mówimy, że Bóg jest światłością, rozprasza ciemności, że jest tym, który daje nam nowe życie, to są często takie rzeczy, które jakoś nas już trochę mogą nie poruszać. Zaś tutaj, ze względu na to, że ten świat duchowy jest tutaj dużo mocniejszy, dużo bardziej żywy,
tak.
To przez to wszystko ich bardzo porusza. To jest dla nich strasznie żywe. To wszystkie te symbole, które u nas jakoś tak... Nie wiem, może przez to, że przyzwyczailiśmy, że może jakoś też jakoś dojrzeliśmy, ale przez to też może zanikło to rozumienie dobre tych symboli. Tutaj jest to strasznie żywe i oni potrafią potem też dużo o tym rozmawiać. Ale nie ma jakichś takich wielkich różnic. Wielkanoc przeżywana po kościelnemu.
To jest bardzo ważne, drodzy Państwo, religia, charyzmat, kanon zachowany, ogromne bogactwo Kościoła może być też doświadczeniem ojca Sebastiana, który prosto z Gabonu dla nas, dla słuchaczy Radia Lublin, rozmowa od jutra także na Spotify. I na zakończenie nie byłbym sobą, chciałbym poprosić ojca Sebastiana o no właśnie, pozdrowienia i przede wszystkim życzenia dla wszystkich Państwa i no, rodzaj błogosławieństwa także misyjnego tu na falach takiego duchowego. Ojcze Sebastianie, ostatnie słowa należą do ojca.
Ja bardzo serdecznie również dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę zawsze z takiego momentu, w którym mogę się dzielić tym moim doświadczeniem, szczególnie, że jestem raz na dwa lata w Polsce i tęsknię, tak, za Polską. Też tęsknię za kulturą i za takim różnego rodzaju naszym bogactwem. Ja chciałbym życzyć nam wszystkim jako jako katolikom, chrześcijanom tego, żebyśmy potrafili doceniać bogactwo i piękno naszej wiary, bo ja jestem przekonany, że to jest coś takiego, że to jest coś, czego nam brakuje, dlatego że im bardziej jakoś nam poznaje świat, podróżując czy poznając nowe kultury, mi się wydaje, że mamy ogromne bogactwo, którego nie doceniamy. I to, że Chrystus się rodzi na nowo, to jest szansa, żebym ja zrodził się na nowo. To On zmartwychwstaje po to, żeby dać nam życie, to znaczy, że ja też mam szansę dać sobie nowe życie, dać sobie szansę na jakąś zmianę, bo to dokonuje się, w Bogu dokonuje się wielka zmiana, że On przychodzi ze śmierci do życia, ale to też jest coś we mnie, że czasem są takie miejsca, jeżeli we mnie jest coś takiego, co czuję, że mnie zabija, to warto, żeby dać sobie możliwość umrzeć po to, żeby narodzić się na nowo. Nie chciałbym tu dawać jakichś przykładów, bo myślę, że każdy sam znalazł miejsce, w których jest dobrze dla niego, żeby umarł, żeby zrodzić się na nowo. Więc ja życzę tego, żeby to były święta właśnie z takiego, żeby z tej śmierci rodziło się życie. Tak jak w Chrystusie z Jego śmierci, z Jego krzyża zrodziło się życie. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy będą mnie słuchać. Ja też jakoś gdzieś tam udostępnię ten wywiad w mediach społecznościowych.
Tak, od jutra także na Spotify.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i było mi bardzo miło. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pięknych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.
Bardzo dziękujemy, odzajemniamy. Drogi Ojcze, ja Państwu też życzę, żebyście nie tracili nadziei, bo nie ma sytuacji beznadziejnych, nie ma sytuacji bez wyjścia. To, co potrzebne, to zatrzymać się, ocenić sytuację realistycznie i zobaczyć drugiego człowieka, który czeka, który może pomóc, wzrastać, odbudowywać się. Tak jak naokoło odbudowuje się przyroda, w tle słychać było gabońskie ptaki, które wbrew rytmowi biologicznemu śpiewają. Trochę tutaj się uśmiecham, ale no właśnie. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Wszystkiego dobrego, wesołego Alleluja dla Państwa. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.